Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Natalia Barańska, psycholog szkolny, psychoterapeutka pracująca w nurcie integratywnym, pracująca w szkołach na terenie gmin Kosakowo i Puck. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłam Panią, żebyśmy porozmawiały o takich emocjach, które dotyczą dziecka i które nie zawsze są przez dorosłych akceptowane i w ogóle dobrze widziane, czyli o złości. Taka emocja jak złość to jest zawsze odpowiedź na jakiś deficyt u dziecka?
Myślę, że taka emocja jest bardzo często odpowiedzią na jakiś deficyt, też na właśnie na brak spełnienia jakiejś potrzeby, które dziecko ma na przykład, które nie mogą być zaspokojone w jakiś sposób. I w takich sytuacjach właśnie bardzo często jest tak, że to, co najpierw widzimy, to właśnie widzimy złość u dzieci. Dopiero potem, jak się temu bliżej przyjrzymy, to rzeczywiście okazuje się, że za tym są na przykład jeszcze ukryte inne uczucia, takie trudne też. Natomiast zazwyczaj i w przypadku dzieci, myślę, osób dorosłych, jest taką pierwszą manifestacją jest właśnie zezłoszczenie się.
Dzieci nie potrafią, prawda, nad tą emocją dotyczącą złości tak do końca panować. Zresztą w ogóle nad emocjami chyba. To się człowiek całe życie uczy tego opanowania.
No, myślę sobie, że tak, że to jest jakby te uczucia w ogóle w nas są, prawda? My je mamy, one są takimi sygnałami, że coś się dzieje i rzeczywiście uczymy się przez całe życie tego, jak je rozpoznawać, jak je łączyć z tym, co się właśnie wydarzyło, z naszymi myślami. I rzeczywiście dzieciom oczywiście jest, dla dzieci jest to dużo trudniejsze, one się tego dopiero uczą, więc tak.
Wielu psychologów mówi, że jeśli dziecko okazuje złość, to tak jak pani też powiedziała, gdzieś tam ukryta jest głęboko pewnie jakaś potrzeba niezaspokojona czy inna emocja. Bo jakie mogą być powody zachowań agresywnych u dzieci? No przecież chyba nie można powiedzieć, że one są po prostu złe i dlatego się tak niegrzecznie zachowują, prawda? Tak jak sobie ktoś mógłby pomyśleć.
Tak, zazwyczaj są to takie sytuacje, można zacząć od domu, prawda, że jeżeli styl komunikacji jest jakiś w rodzinie, taki właśnie związany mocno ze złoszczeniem się, z takim brakiem zrozumienia też ze strony na przykład rodziców, albo z dużą impulsywnością, no to wtedy rzeczywiście dzieciom jest łatwo, one się też uczą przez modelowanie, prawda, więc one jakby automatycznie tak samo reagują, obserwują rodziców i jest to jakiś wyuczony styl komunikacji na przykład w rodzinie, ale też mogą to być jakieś inne sytuacje, na przykład w szkole często się zdarza, że jak są zbyt duże wymagania w stosunku do dzieci, takie, którym one nie są w stanie sprostać na tym etapie rozwoju, albo kiedy są porównywane, kiedy się w nich pojawia uczucie bezsilności, bezradności w jakichś sytuacjach, czy się czują zagrożone, prawda, na przykład w klasie przez inne dzieci, albo zagrożone też właśnie na podwórku mogą być, prawda, czy w domu z jakiegoś powodu, to czy uczucie upokorzenia też jest takim trudnym uczuciem, które może wywoływać złość i taką reakcję właśnie agresywną, jak na to patrzymy z boku.
Niepokojące symptomy, których nie powinno się lekceważyć, które zauważymy u dziecka dotyczące właśnie złości, to jakie to są tak naprawdę? To znaczy, to może być jakieś właśnie popychanie, nie wiem, agresja jakaś taka słowna, to już na takie symptomy należałoby reagować od początku?
Ja myślę, że tak, że generalnie trzeba reagować na wszystkie takie symptomy, których właśnie te zachowania agresywne się pojawiają, czy to skierowane do innych dzieci, do osób dorosłych, czy też skierowane do siebie, prawda? Bo też taka może być agresja.
Ja przepraszam, pytam Panią o to, dlatego że bardzo często dorośli lekceważą, myślą sobie, a to są jakieś takie tam przepychanki między chłopakami na przykład. Nie można tego zostawić tak bez wytłumaczenia, porozmawiania przynajmniej.
Ja myślę, że trzeba zawsze rozmawiać o emocjach, dlatego że za nimi właśnie się kryją bardzo często ważne potrzeby. I myślę, że w ogóle w procesie wychowania, czy to w szkole, czy w domu, warto się do tego odnosić. Oczywiście, jeżeli taka sytuacja się zdarzyła raz i porozmawiamy, prawda, z dziećmi, z chłopakami, o tym wyjaśnimy, no to jakby nie należy wokół tego też robić szumu. To jest w wieku takim dojrzewania, prawda, różne sytuacje się zdarzają. Natomiast jeżeli widzimy, że taka sytuacja się powtarza, że dziecko często tak reaguje, albo że to jest jakiś taki sposób właśnie wyuczony, to warto się temu przyjrzeć, warto się zastanowić, dlaczego tak właśnie robi i czy na przykład potrafi w ogóle inaczej się zachować.
Czyli nie ma co liczyć na to, że samo jakby z tego wyrośnie, czy raczej trzeba interweniować?
Ja myślę, że nie wyrośnie, bo tak myślę sobie, że z uczuć nie wyrastamy, prawda? One w nas są. One są dla nas komunikatem, że coś się z nami dzieje, natomiast my możemy nauczyć się takich adekwatnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z tymi emocjami, takimi, które nie krzywdzą innych ani siebie.
Czy w takim razie możemy emocje u dziecka jakoś umiejętnie zaprogramować, no tak w cudzysłowie mówię oczywiście, ukierunkować je w taki sposób, żeby tak złość, frustracja się w dziecku nie gromadziła? Czego powinniśmy jako rodzice, opiekunowie nauczyć dziecko, żeby sobie po prostu radziło?
Ja myślę, że nazywać swoje emocje w relacji z dzieckiem to jest bardzo ważne, kiedy dziecko widzi, że mama, tata potrafią powiedzieć, zezłościłam się, jestem sfrustrowany, tak? To już starsze dziecko, żeby rozumiało, albo właśnie, nie wiem, jak jestem zmęczony, to jestem rozdrażniony. I żeby dziecko widziało, że za tym, że rodzic o tym mówi, nie idzie jakieś agresywne zachowanie, prawda? Że można te trudne emocje przeżywać w taki bezpieczny sposób. To jest pierwsza rzecz. Ale też dalej ważne jest to, co można z dziećmi robić, że uczyć dzieci obserwować swoje ciało, co te emocje z nimi robią, czyli że jest spięte jakieś, że się pocimy, że brzuch nas boli i tak dalej. A następnie słuchać też myśli, które za tym idą. Dlatego, że często właśnie te uczucia są wywoływane przez to znaczenie, jakie my nadajemy różnym sytuacjom. Że ktoś na nas spojrzy, tak? Dzieci często mają takie problemy w klasie, bo tam ktoś się na mnie krzywo patrzy i on na pewno sobie myśli coś tam i coś tam o mnie, więc ja na wszelki wypadek albo go przezwę, albo go szturchnę, albo coś innego zrobię. Więc warto, żeby uczyć dzieci takiego zatrzymywania się na sobie i trochę rozbrajania tych emocji, żeby one nie były takie silne. To bardzo pomaga.
Zastanawiam się też, czy można rozpoznać, że to jeszcze jest złość, a nie już agresja, bo to są dwa różne uczucia czy zachowania, prawda?
No tak, no bo w zasadzie agresja to będzie zachowanie, jakieś działanie, prawda? Natomiast złość to jest uczucie. I oczywiście, że często tak jest, że gdy czujemy silną złość, a nie nauczyliśmy się sobie radzić z tym jakoś konstruktywnie, no to przekładamy to na takie zachowania agresywne, załóżmy.
No właśnie, u dzieci te zachowania agresywne to niekoniecznie musi być zaraz jakaś bijatyka, prawda? Czyli jakieś naruszenie, że tak powiem, ciała drugiej osoby, uderzenie, czy to są też inne zachowania agresywne?
Tak, ja myślę, że tu bardzo dużo jest tych zachowań, w zależności od wieku dzieci, prawda? Takie maluchy w przedszkolu, wiadomo, że będą stosowały inne metody niż już dzieci takie kończące szkołę podstawową, załóżmy. To może być gryzienie, właśnie popychanie, wyrywanie zabawek, właśnie przepychanie innego dziecka gdzieś. Starsze dzieci, czy w ogóle już chłopcy, dziewczynki też będą inne metody stosować, prawda? Dziewczynki często no, nie stosują takich fizycznych zachowań agresywnych, bardziej robią to w taki sposób ukryty, nie wiem, wykluczają kogoś na przykład z grupy, nie kolegują się, namawiają się nawzajem, żeby z kimś się nie przyjaźnić.
Czyli to też warto powiedzieć rodzicom, że to też są zachowania agresywne, tak? Tego typu właśnie gdzieś tam ukryte, mające, nie wiem, zdyskredytować kogoś na przykład. Tak zwane hejtowanie na przykład, tak? W internecie.
Tak, na przykład. Tak, że warto o tym właśnie mówić, nazywać to i też rozmawiać z młodzieżą, z dziećmi, pytać się, co za tym stało, jak się czułeś, co to mogło spowodować, prawda? Bo bardzo często za tymi zachowaniami właśnie idzie jakieś takie niskie poczucie własnej wartości, poczucie zagrożenia, czy strach na przykład przed różnymi rzeczami.
No tak, a z drugiej strony taka osoba może powiedzieć, no ja nie uderzyłem jej, czy nie uderzyłam jej, nic jej nie zrobiłam, tylko po prostu z nią się nie chcę przyjaźnić na przykład, prawda? Mhm.
Tak, oczywiście, no przyczyny jakby takie wytłumaczenie jakby takiego zachowania może być bardzo różne i wtedy właśnie warto, wydaje mi się, rozmawiać o tym, nawiązać jakiś dialog i dociekać, co w takich sytuacjach można inaczej zrobić, że nawet jak się nie chce z kimś przyjaźnić, czy się kogoś nie lubi, to jakie formy są dopuszczalne, jakie nie. I oczywiście w zależności, jakie mamy narzędzia, prawda? Jak jesteśmy w szkole, to zawsze możemy się odnieść do pewnych takich, nie wiem, zasad ustalonych przez szkołę, jakiś statut szkoły na przykład mamy, który mówi o tym, co wolno, czego nie wolno. W domu się też odnosimy do jakichś zasad, które mamy, prawda?
No tak, ale bardzo często też nastolatki, zwłaszcza nastolatki, właśnie te dzieci już starsze w wieku dojrzewania, zachowują się po prostu impulsywnie, tak? Oni mają jakiś bodziec i od razu jest reakcja, nie myślą, prawda, że jakie to będzie miało skutki. Albo reagują jakoś tak nadmiarowo, tak? Coś staje się jakimś tam wielkim problemem dla danej nastolatki czy nastolatka. Jak my powinniśmy jako dorośli na takie reagować sytuacje? Bo wielu dorosłych mogą powiedzieć, że też czują, że to jest pewnego rodzaju agresja w stosunku do nich. Na przykład, bo nie wiem, rodzice nie chcą wypuścić takiego nastolatka na przykład z domu na jakąś tam imprezę i no i wtedy dramat, prawda, się odbywa w domu. To są też takie zachowania agresywne w stosunku do rodziców, prawda?
No tak, oczywiście na pewno się zdarzają takie sytuacje. Rzeczywiście w tym wieku nastoletnim jakby te reakcje są takie tak szybkie u młodzieży, że one czasem wybiegają, są pierwsze, zanim zdążą pomyśleć w ogóle nad tym, co się zadziało. Myślę, że przede wszystkim głęboko oddychać jako rodzice, to trzeba zawsze robić, nie dać się wciągać w różne rzeczy i starać się z nimi też negocjować, myślę, prawda? Że oczywiście to zależy o jakim wieku nastolatków mówimy, bo to też ma znaczenie, ale ja myślę, że już tutaj jakby nie można stosować takich kategorycznych zasad, że warto rozmawiać z tymi nastolatkami, trochę dawać im jakieś pole takie do decyzji też, żeby one czuły, że już mogą wpływać na coś w swoim życiu.
Czyli nie reagujemy agresywnie na agresję, krótko mówiąc, i dokładnie. Na zasadzie teraz ja ci pokażę, kto tutaj rządzi w tym domu, tak? Bo ty jesteś dzieckiem, ja jestem rodzicem i moje musi być na wierzchu.
No, to na pewno nie pomaga, prawda? Taka postawa zawsze buduje mury i właśnie uczy dziecko, że ono wtedy pójdzie gdzie indziej i będzie w innym miejscu chciało też ustalać zasady, tak jak ktoś mu w domu je narzuca. I no też to będzie chciało być agresywne.
No dobrze, a jak pani też w takiej praktyce swojej terapeutycznej, z jakimi sytuacjami ma może do czynienia? Czy mam na myśli tutaj rodziców. Czy rodzice reagują właśnie adekwatnie na zachowania agresywne, czy nie wiem, starają się usprawiedliwiać to swoje dziecko, jakoś bagatelizować? I co się może zdarzyć, jeśli nie będzie właściwej reakcji rodzica i w ogóle dorosłych?
To znaczy tak, sytuacji jest bardzo wiele, no różnych takich, jeśli chodzi o rodziców, ponieważ różne mamy kompetencje. Często to jest tak, że my sami się nikt nas nie nauczył nigdy, prawda, jak sobie radzić z własnymi trudnymi uczuciami. Więc w ogóle myślę, że taka psychoedukacja rodziców jest bardzo ważna, żeby im też pokazywać, jak oni alternatywnie mogą sobie radzić z własnymi trudnymi sprawami, wtedy im będzie łatwiej też jakby w relacji z dziećmi. Myślę, że dzisiaj w ogóle jest taka duża dostępność różnych takich szkoleń, kursów, warsztatów dla rodziców, więc zawsze zachęcam rodziców, żeby z tego korzystali. Zawsze się też staram pokazywać im perspektywę dziecka, prawda, że jednak za tym agresywnym zachowaniem stoją naprawdę jakieś potrzeby i zawsze ich zachęcam do tego, żeby starali się swoje dziecko zrozumieć bardzo. Nie tylko właśnie ocenić, krytykować, czy jakoś wymagać bardzo dużo, ale też po prostu zawsze mówię im, żeby spojrzeli na to swoje dziecko jak na takiego obcego nastolatka, nie swojego, prawda? Bo to trochę zawsze zmienia perspektywę i się tak nim zaciekawili, tak jak się zaciekawiamy człowiekiem, którego poznajemy. Co za tym się kryje, że tak się zachowałeś, zachowałaś, jakbyś zrobił na przykład inaczej? I myślę, że też w mojej praktyce, tak w pracy z młodzieżą, widzę, że to bardzo działa, kiedy oni widzą, że traktujemy ich z szacunkiem, że rzeczywiście czasem słyszę, albo pani jest taką jedyną osobą, która w ogóle naprawdę uznała, że ja się tak mogłem zachować, że ja nie wiem, miałem prawo być tak w tej złości i tam coś takiego zrobić, co przekracza granice. Więc czasami takie danie im prawa w ogóle do tego, że oni tak się mogą zachować, to już jest takim wentylem, z którego schodzi to powietrze, to ciśnienie i wtedy można przejść do takiej głębszej rozmowy.
A powinna być kara za zachowania agresywne? To znaczy kara, no może nie od razu jakieś, prawda, też agresywne, czy sama jakby kara też jest zachowaniem agresywnym i nie powinniśmy stosować kar, bo nie wiem, na przykład mówić, masz teraz szlaban na tydzień od internetu.
No, na pewno danie kary to jest takie poczucie, że ja coś zrobiłam jako rodzic, prawda? Że ja jakaś byłam skuteczna, zadziałałam i ja się może czuję lepiej, trochę mi się obniżyło moje napięcie, stres mi zszedł. Natomiast ja generalnie jakoś nie jestem za karaniem, nie lubię tego słowa. Pracując w szkole zawsze odnoszę się do konsekwencji. Jakoś wydaje mi się, że te konsekwencje w naszym życiu są. One są jakieś naturalne, takie naturalne, które ponosimy w wyniku różnych rzeczy. Na przykład, że jak się nie nauczyłeś na sprawdzian, no to jest szansa, że nie dostaniesz dobrej oceny, prawda? Ale są też statutowe na przykład konsekwencje, więc w szkole jest o tyle łatwiej, że można się do nich odnieść. I to jest coś, co myślę, że się sprawdza. Natomiast w domu zawsze zachęcam rodziców, żeby Oczywiście z małym dzieckiem jest inaczej, jest łatwiej gdzieś ustalić pewne zasady, się ich trzymać. Z nastolatkami jednak właśnie, żeby rozmawiać, negocjować, żeby to nie było takie czarno-białe. Bo właśnie te czarno-białe rzeczy trochę, one w nas budzą takie skrajne uczucia. Właśnie agresję, złość, bunt, frustrację.
Czy to po prostu nie skutkuje, krótko mówiąc, karanie, tak? Nie pomaga wcale jakby no, dogadać się i bo nam też zależy, prawda, żeby dziecko no, nie było agresywne i za agresję jak ukażemy, to po prostu też to chyba do niczego nie prowadzi.
No, w moim odczuciu, w moim doświadczeniu nie prowadzi do niczego dobrego i bardziej buduje mury w komunikacji niż rzeczywiście ułatwia zrozumienie i jakąś taką wrażliwość.
Uczy kombinowania, jak tu obejść, żeby się rodzice nie dowiedzieli na przykład, że coś
na
zrobiłem.
Przykład, na przykład.
A czy agresja może być objawem jakichś zaburzeń w ogóle zachowania i może to być jakiś element też taki, który no, wymagał będzie terapii?
Tak, znaczy myślę tak, nie sama agresja, natomiast w połączeniu z innymi objawami może być przejawem jakichś zaburzeń. Jeśli mówimy tutaj o wieku dziecięcym, to chociażby jakieś zaburzenia zachowania, prawda? Jakieś nadpobudliwość psychoruchowa tutaj mogłaby być. Czasami w autyzmie też mamy do czynienia z takimi zachowaniami agresywnymi w jakichś zespołach posttraumatycznych na przykład może się pojawić. U nastolatków nawet czasami w wyniku na przykład depresji, która jedną z takich form właśnie maskowania tej depresji może być zachowanie agresywne. Tu zawsze się trzeba dziecku przyglądać tak bardzo indywidualnie, bo znając dokładnie dziecko wiemy, jakie ono było, prawda? Czy to jest jakaś nagła zmiana, która się pojawiła, więc oczywiście, że tak.
Rozumiem, że jest możliwa terapia takich zachowań agresywnych i że psycholog może w tym pomóc dziecku i rodzicom.
Tak, oczywiście taką terapię się robi, stosuje się i w przypadku dzieci, i w przypadku nastolatków, ale zawsze też włączam w takie coś rodziców, prawda? Bo jednak dziecko jest częścią systemu rodzinnego i no, nie da się pracować tylko z dzieckiem, nie pracując z wszystkimi osobami, które są w rodzinie.
Natalia Barańska, psycholog szkolny, psychoterapeutka pracująca w nurcie integratywnym, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za udział w audycji, za porady i podzielenie się wiedzą z naszymi słuchaczami.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.